Witam Państwa. Cudze chwalicie swego nie znacie. Zrobiło się ciepło, a przynajmniej w miarę słonecznie. Czas na wyprawy, na wycieczki. A słuchaczom Katolickiego Radia Podlasie zachęcałbym, radziłbym, aby organizowali sobie wyprawy i wycieczki po Podlasiu właśnie. Jak do tego zachęcam? No przede wszystkim opowiadając o naszym regionie. Oczywiście nie tylko swoimi słowami, choć byłem w wielu miejscach, ale także słowami autorów, przewodników po naszym regionie. Tym razem chciałbym przez kilka następnych audycji i przez tą audycję zachęcać do poznawania naszego regionu za pośrednictwem przewrotnie nieco przewodnika nie najnowszego, a bardzo starego, wręcz archaicznego. Jednego z pierwszych przewodników po naszym regionie, przewodników, które został napisany na podstawie obserwacji z początku XX wieku, a prawie więc sprzed 100 lat. Wydawany był także w latach 20. i obrazował to, co się zmieniło. Zachęcam do konfrontacji tego, co autor tego przewodnika pisał o naszym regionie, o ludziach, którzy go zamieszkują, o miastach, o wioskach, o zabytkach, z tym, co jest obecnie. Ten autor to Wacław Świątkowski, a wydał swój przewodnik w 1929 roku. Z wielkim zainteresowaniem się czyta ten przewodnik, bo jest napisany pięknym językiem, z miłością do naszego regionu, do Podlasia, aczkolwiek niemiłością ślepą. Autor widział i przywary, i zalety, zarówno ludzi, jak i miejsc. I sypiące się zabytki, i miejsca piękne, nad których urokiem warto się zadumać. Dziś na początek nieco o ludziach. O ludziach, którzy zamieszkiwali nasz region, a ich potomkowie mieszkają tu dotychczas. Co ciekawe, ich cechy, szczególnie te ludzkie, przywary, zalety w dużej mierze wcale się nie zmieniły. Ale proszę posłuchać. Ludność Podlasia tworzy mozaikę nie tylko plemienną, lecz i kastową. Kilka powiatów bardziej wysuniętych ku wschodowi zamieszkuje drobna szlachta, od wieków tu osiadła. Pierwotnie osadnicy, zajmując puste i niezamieszkałe tereny Podlasia, musieli bronić rubieży od napadów Jadźwingów, Litwy i Rusi, chwytać za kord, krwią znaczyć swoją suwerenność. Królowie polscy, ceniąc ich zasługi wraz z ziemią, nadawali im przywileje, szlachectwo. Całe Podlasie pokrywa się siecią większych i mniejszych zaścianków, których celem jest obrona zagrożonych kresów. Wiele rodzin szlacheckich zdobywa dobrobyt, wchodzi w koligację z magnaterią, wybija się na czoło. Inni zaś, tych cały legion, niewielkie swe zaścianki, dzieląc między dzieci, drobią na cząsteczki, cząsteczki, cząstki, tworząc długi, wąski w szachownicę zagon, od którego szlachtą zagonową się zowią. Czując takiego zagona, szlachcic, choć oszczędny i nawet skąpy, walczy ze stokroć straszniejszym dziś wrogiem, bo z nędzą, niedostatkiem. Tradycja rodu każe mu się wybijać i wyróżniać ponad mieszkającego obok kmiecia, którego jako szlachcic ma w pogardzie. Za wszelką cenę musi mieć wspanialszą zagrodę, dworek, bryczkę, szarą sukmanę, od której zwie się także szlachcicem szaraczkowym, kurtkę lub surd z samodziałów, kratkę, buty z podkówkami. Żona i córka rękawiczki, kapelusz, parasolkę, salopę, kołnierz futrzany. Na jarmarki do kościoła idzie najczęściej pieszo i boso, obuwie wkłada pod murami świątyni. Pod względem intelektu niewiele różni się od chłopa. Czytać i pisać rzadko który umie, za to zarozumiałości, pewności siebie, zacietrzewienia, buty, płaszczenia się przedbożniejszym posiada znacznie więcej. Skłonność do kłótni, awantur, bujek duża. Stąd plaga pieniactwa, procesów i źródło swe bierze. Tak to pisał o drobnej szlachcie autor przewodnika z lat 20. Cóż, dzisiaj już nie bryczki, nie salopki, nie boso do kościoła, ale cechy, zarozumiałość, pewność siebie, zacietrzewienie, buta, płaszczenie się przed możnym, skłonność do kłótni, awantur, bujek. Skąd my to znamy? To wszystko także zostało i jest tradycją szlachecką. Ale czy tylko takie tradycje ma szlachta? Czytajmy dalej. Przeglądając kroniki miejscowe i dzieje piśmiennictwa, musimy stwierdzić, że szlachta podlaska, pomimo swych przywar i wad narodowych, w ogólnym dorobku kultury naszej położyła niemałe zasługi na każdym polu, o czym również świadczą płyty kamienne po cmentarzach wiejskich, porosłe mchami zapomnienia i tablice marmurowe kościółków. W cichych ustroniach cmentarnych i podziemiach obok duchownych wszelkich stopni, jak i lekarzy, profesorów, poetów, pisarzy, uczonych, śpią całe szeregi oficerów wojsk polskich, majorów, pułkowników, generałów i całe legiony nieznanych obrońców ojczyzny. I to jest drugie oblicze podlaskiej szlachty, tej zarozumiałej, pieniackiej, ale także tej, która, gdy przyszła potrzeba, gotowa była stawać zbrojnie i własną krwią walczyć o niepodległość. Oprócz szlachty, region nasz zamieszkiwali i zamieszkują dalej chłopi z dziada pradziada. Jak to oni dawniej wyglądali? Wieśniak podlaski, pracowity, oszczędny, skromny, co do wymagań swoich potrafi nie tylko wyżyć, lecz i odłożyć paręset złotych na czarną godzinę. Sam wszędzie len, konopie, wełnem, sam tka płótno i sukno, sam szyje kapelusze sumkowe, plecie chodaki nad Bugiem. Z własnych stęp i ręcznych młynków ma kaszę z domowych żaren, mąkę razową, chałupę i sprzęty konieczne wyciosać sam potrafi. Wiedzeń nie przebiera. Je przeważnie kartofle, kapustę z grochem, klucki, kaszę na mleku, brukiew w niedzielę i święta, pierogi wielkości głowy dziecka z jagieł, z marchwi skrobanej, z twarogu zaprawionego miętą pieprzową. Bogaci jedzą pierogi z macką, maczając je w śmietanie, w topionym sadle lub w starej słoninie. Na Wielkanoc zielone świątki, zaduszki, Boże Narodzenie oraz na uroczystości rodzinne, jak chrzty, wesela, pogrzeby, wypiekają duże pszenne placki, posypane czarnuszką. Biją wieprze, cielęta, barany, jedzą tłusto i dużo, przypijając do gości gorącym krupnikiem lub piwem. Tak to wyglądało życie naszych przodków chłopskiego pochodzenia. A te potrawy, które niegdyś były synonimem prostoty, przaśności, oszczędności, dziś podawane są tylko w niektórych barach i restauracjach i zdobywają kolejne nagrody. Bo dziś ktoś, kto potrafi robić dobre pierogi czy inne podlaskie potrawy, to jest prawdziwy kucharz i mistrz. Okazuje się, że w ciągu niecałych 100 lat, 80 lat bardzo zmieniły się poglądy na jedzenie, chociażby w naszym regionie. To, co niegdyś było synonimem biedy i ubóstwa, a nawet nędzy, dziś staje na najwykwintniejszych stołach i jest obiektem pożądania tych, którzy potrafią docenić regionalne potrawy.